Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Ryan Green, mąż, ojciec, dusiciel. Z angielskiego przełożyła Monika Bąk. Czyta Mikołaj Gronet. Dla Helen, Harvey'a, Franki i Dagiego. Wyjaśnienie. Książka ta opowiada o prawdziwych ludziach popełniających prawdziwe zbrodnie. Do stworzenia fabuły wykorzystano pewne fakty, ale niektóre sceny i dialogi zostały wymyślone, a niektórzy bohaterowie są fikcyjni. Wstęp. Trudno być dorastającym homoseksualistą w Indianie, jeśli nie posiada się umiejętności czytania ludzi. W świecie, gdzie zapuszczenie oczka albo opowiedzenie sprośnego żartu w niewłaściwym momencie można zostać pobitym na ulicy, masz do wyboru albo całkowicie zamknąć się w sobie, albo nauczyć się sekretnego kodu, który pozwoli ci w tej dżungli znaleźć ludzi tobie podobnych. Wypowiadane przez ciebie słowo, twój ton głosu może być kłamstwem, ale to, jak się nosisz, jak na kogoś patrzysz, bardzo trudno jest tu udawać. Nawet w barach dla gejów takich jak 501 Club, w tych świętych enklawach owej społeczności, gdzie można czuć się swobodnie i być sobą, nie martwiąc się o konsekwencje, pojawiali się mężczyźni, którzy nie pasowali do tych miejsc. Mężczyźni, którzy nie powinni się tam znaleźć. Przestępcy, rozglądający się za kimś, kogo można obrabować. Żonaci, którzy nie potrafili pozbyć się heteroseksualnej fasady, dopóki nie wypili 8 głębszych i nie doprowadzili się do stanu bliskiego utraty przytomności. Zacznijmy od tego, że tak właśnie pomyślał Tony, patrząc na to, co właśnie miał przed sobą. Facet nie był przebrany, nie nosił na tyle ekstrawaganckich ciuchów, by móc uchodzić za drag queen. Jego ubiór nawet nie sugerował, że lubi mężczyzn, ale przecież większość facetów przychodziła tu prosto z pracy, bez możliwości zrobienia się na bóstwo, więc to niczego nie dowodziło. Jego ubrania nie były też jakoś szczególnie twarzowe, ale stereotyp na temat obsesji homoseksualistów na punkcie mody powinien odejść do lamusa. Wystarczyło spojrzeć na plejadę jedwabnych podkoszulków, hawajskich koszul i wzorzystych spodni, jaka przewijała się przez bar, by dojść do wniosku, że heteroseksualni wcale nie mają monopolu na ubieranie się bez gustu. Tony obserwował mężczyznę, jak ten idzie przez salę, cały czas strzelając oczami na prawo i lewo. To także nie wyglądało na żaden sygnał ostrzegawczy. W klubach, takich jak 501 Club, można wiele zobaczyć. Jaskrawe kolory i błyskające światła, nie mówiąc już o kuszącym widoku kawałka nagiej skóry na parkiecie. Nawet jeśli tę nadaktywność wzrokową owego gościa powodowała czysta chemia, nikt tutaj nie zamierzał tego oceniać. Połowa sali i tak wciągała pewnie w którymś momencie kreskę koki w łazience, typowe dla tego miejsca. Jeśli facet byłby spięty, wszyscy zapewne spisaliby go na straty, biorąc za żonatego, który wypuścił się na poszukiwanie czegoś bardziej interesującego. Jednak w tym przypadku wydawało się, że jest wręcz odwrotnie. Gość zachowywał się tak luzacko, że kiedy opadł na stołek, to niego wcale by nie zdziwiło, gdyby zaraz potem osunął się prosto w kałuże na podłodze. Zupełnie jakby nie miał kości. Jakby wychodząc z szafy wkroczył na jakieś dziwne terytorium. Kto wie, może wziął coś mocniejszego niż koka, skoro płynął teraz przez bar niczym stary hippies podczas jednej ze swoich psychodelicznych wycieczek i to nie był pierwszy raz. Cholera, o tej porze pośród migających świateł i młodych pięknych ciał to mogła być prawdziwa przygoda. Facet zdawał się jednak nie zauważać nikogo ani niczego wokół. Był niemal zaskoczony, kiedy natrafił na bar. Większość siedzących przy kontuarze w taki czy inny sposób domagała się uwagi. Chcieli drinka albo tego, by ich dostrzeżono, by przyglądano się im z daleka i ich podziwiano, a ten facet po prostu tam przystanął i patrzył przed siebie. To nie jest dobre rozwiązanie, jeśli chcesz zostać w końcu obsłużonym. Barmani byli raczej w porządku, właściwie dość czarujący i starali się obsługiwać ludzi we właściwej kolejności, ale nawet oni nie zwróciliby uwagi na kogoś, kto nie próbował nawiązać choćby kontaktu wzrokowego. Tony przez chwilę gapił się na mężczyznę, przyswajając sobie ten obrazek. Martwa natura w postaci jakiegoś czyhającego w gejowskim barze, naćpanego do nieprzytomności dziwaka, który wpatruje się w ścianę. Facet był wysoki, tyczkowaty i chociaż w lokalu panował gwar, jego milczenie stawało się wręcz ogłuszające. Tony widział go już wcześniej. Mężczyzna pojawiał się tam regularnie, zawsze czaił się gdzieś w tle, zawsze jakby lekko rozmyty. Tony nie mógł przypomnieć sobie dokładnie gdzie i kiedy go widział, ale twarz wydawała mu się znajoma. W Indianapolis nie było aż tylu dostępnych facetów, by ktoś nawet tak nierzucający się w oczy jak on mógł pozostać niezauważony. Tony objął wzrokiem całą postać nieznajomego, a kiedy dotarł do twarzy, zamarł. Mężczyzna przestał się rozglądać. Teraz płomienne spojrzenie utkwione było w jednym punkcie. Tony przysunął się bliżej, najostrożniej jak tylko się dało, by sprawdzić, na co tamten tak się gapi. Kiedy dostrzegł przyklejony taśmą do lustra za barem plakat, poczuł ucisk w żołądku. Plakat informował o zaginięciu, a on sam osobiście uprosił barmana, by móc go tam zawiesić. Roger Goodlett był tu stałym klientem. Tony i on przyjaźnili się, lecz nigdy nie posunęli się dalej. Roger lubił pić i imprezować, skutkiem czego, kiedy zaginął bez śladu, policjanci tylko wzruszyli ramionami i nie zrobili w zasadzie nic w tej sprawie. W przypadku kogoś pokroju Rogera, rodzina to zawsze delikatny temat, ale kiedy zaginął, wydawało się, że jego rodzice są bardziej zmartwieni niż odczuwają ulgę. Tony pozostawał więc z nimi w kontakcie, zaoferowawszy wszelką możliwą pomoc. Przez miesiąc po zaginięciu sprawa Rogera krążyła trochę po wydziale śledczym, aż w końcu jego rodzicom znudziło się czekanie. Wynajęli prywatnego detektywa i rozwiesili plakaty, a ponieważ ostatnim miejscem, w jakim widziano Rogera, był bar dla gejów, właśnie tam udał się Tony, by również je porozwieszać. Prawi mieszkańcy Indianapolis zaginięcie homoseksualisty mieli w głębokim poważaniu. Większość z nich skłonna była uznać ten fakt za czysty zysk dla miasta, ale tutaj pośród swoich Tony żywił nadzieję, że ktoś, ktokolwiek, okaże się na tyle przejęty sytuacją, by przynajmniej zadzwonić do tego cholernego detektywa. W przypadku kontaktowania się z policją można by zrozumieć ewentualny opór, ale prywatny detektyw? Nie zadzwonił kompletnie nikt. Teraz, gdy Rogera nie było, wszyscy zdawali się o nim nie pamiętać. Zupełnie jakby nie tyle zniknął, ile po prostu nigdy nie istniał. Ta miejscówka utrzymywała się dzięki stałemu napływowi nowych twarzy i młodych ciał. Roger, a nawet sam Tony, pozostawali odrobinę niewidoczni, ale Tony'ego mimo wszystko bolało, że tak łatwo i chętnie zapominali o nich ludzie, których powinien obchodzić ich los. Tyle, że tego dziwaka w casualowym garniturze, który zachowywał się jak naćpany, to obchodziło. Stał jak zahipnotyzowany, wpatrując się w czarno-białą kserokopię jedynego dobrego zdjęcia dorosłego Rogera, jakie udało się znaleźć jego rodzicom. Nawet jeśli Tony nie byłby ciekawy owego niecałkiem obcego człowieka, sam wzrok tamtego wystarczył, aby wzbudzić w nim zainteresowanie. Z tak bliskiej odległości mógł dostrzec wszystko, co malowało się na twarzy tego faceta. Widział nawet koniuszek języka, który wysunął się, by zwilżyć wargi. I to, z czego nagle zdał sobie sprawę, zaległo w jego żołądku niczym ołów. Nie wiedział dlaczego, ale gdzieś w trzewiach czuł, że ten nie całkiem obcy człowiek uprowadził Rogera. Uprowadził, a może nawet zabił. Tony nie miał pojęcia, skąd to wie. Nie miał pojęcia, dlaczego wygłodniałe spojrzenie tamtego sprawiało, że był tak cholernie pewien, iż ten koleś zamordował jego przyjaciela. A wiedział to. Stał wciąż nieruchomo, przyczajony i zdeterminowany, by podejść ukradkiem do mężczyzny. Poczuł, jak po jego kręgosłupie przebiega dreszcz strachu. Nie miał żadnych dowodów, a jednak wiedział, że stoi w bliskiej odległości od zabójcy. Facet nadal nie odrywał wzroku od plakatu i tylko dzięki temu Tony był teraz bezpieczny. Z drugiej strony tu przecież mógł czuć się bezpiecznie, w miejscu, gdzie raz lub dwa razy w tygodniu opuszczał gardę, bez strachu o to, że ktoś go pobije. Nie było się czego bać, nie tutaj. Roger też nie musiał się obawiać. Stopy Tony'ego poruszały się bez udziału jego woli, prowadząc go coraz bliżej zabójcy. Wewnętrzne przeczucie i atak niepokoju to żaden dowód winy. Nie mógł z tym pobiec ani na posterunek, ani nawet do biura niewspółmiernie bardziej życzliwego prywatnego detektywa. Nie z miną kogoś, kto wygląda tak, jakby postradał zmysły. To po prostu nie wystarczało. Tamten facet mógł być tylko jedną z tych niewidocznych osób, jakie się tu pojawiały, a Tony chyba tracił głowę. Martwił się o przyjaciela, który równie dobrze mógł zrobić sobie wycieczkę do Vegas, nikomu o tym nie mówiąc. A mimo to nogi wciąż niosły go naprzód. Musiał poznać prawdę. Jeśli teraz odejdzie, spędzi resztę życia zastanawiając się, czy jego przeczucie było słuszne. Powinien zrobić, ile się da. Zdradzieckie stopy poniosły go już tak blisko nieznajomego, że niemal mógł go dotknąć. Tak blisko, że czuł zapach niewyszukanej wody kolońskiej i widział fragmenty niedogolonego zarostu na policzkach. Jego plan dopiero się krystalizował, kiedy mężczyzna nagle zorientował się, że ktoś obok niego stoi. Zanim się odwrócił, Tony zdążył jeszcze przestudiować jego twarz. Facet był odrobinę starszy od tych wszystkich gości, na których Tony zwykle zwracał uwagę. Jego wygląd nie powalał, ale miał lekko drwiący uśmieszek, który sprawił, że Tony pomyślał, iż koleś mógłby być zabawny. W tym uśmiechu kryła się nawet obietnica rozrywki. Trudno być dorastającym homoseksualistą w Indianie, jeśli nie ma się w sobie odwagi. Tony nie należał do grona mężczyzn, którzy przemykali z postawionym kołnierzem, czujni, by przypadkiem nikt ich nie rozpoznał. To było jego życie. Nie chował się za plecami jakiejś bogu ducha winnej kobiety, udając, że jej pragnie i że ją kocha, tylko dlatego, że tak byłoby łatwiej. Odwaga ma wiele odsłon, a tego wieczoru przybrała formę ironicznego uśmieszku. Czy mogę ci kupić drinka, nieznajomy? Wpatrzone w dal oczy mężczyzny na moment zabłysły, po czym przybrał on na twarz neutralną maskę. Nagle stał się taki sam jak pozostali. Nic dziwnego, że tak cholernie łatwo można go było zapomnieć, skoro jak na zawołanie potrafił się stać kimś kompletnie niewyróżniającym się z tłumu. Uśmiechnął się do Tony'ego i wyciągnął rękę na powitanie, ze swobodą pasującą do ubioru i elegancją w zachowaniu. Witaj, jestem Brian Smart. Miło mi cię poznać. Tony bacznie go obserwował, więc zauważył drgnienie kącika ust mężczyzny, kiedy ten przedstawiał się fałszywym imieniem i nazwiskiem. Brian Smart. Brian Smart. Chryste. Pomysł na fałszywe personalia rodem z przedszkola. Tak oczywisty, że aż ciężko w to uwierzyć. Wyciągnął rękę, a palce Briana przesunęły się wyżej i objęły jego nadgarstek. Co taki młody przystojniak jak ty robi w takim miejscu? Postanowiwszy podjąć tę żenującą próbę flirtu, Tony odegrał zakłopotanie, obserwując przez dłuższą chwilę twarz rozmówcy. Nawet jeśli się mylił, ten uśmieszek miał w sobie potencjał. Facet nie był brzydki, dałby radę. Jeśli to oznaczałoby, że pozbędzie się owego poczucia nieuchronności, jakie towarzyszyło mu od czasu zniknięcia Rogera, Tony prawdopodobnie zniósłby znacznie więcej niż tylko beznamiętny seks z bardzo przeciętnie wyglądającym kolesiem. Jeśli sprawy przybrałyby jednak inny obrót i zgodnie z podejrzeniami Brian okazałby się potworem, Tony nie byłby zaskoczony, tak jak mogłyby być niektóre bezbronne dzieciaki siedzące w barze. On się przygotował, przełknął strach, przełknął dumę, a potem jeszcze szerzej uśmiechnął się do Briana. Więc co powiesz na drinka?